Dialog. Wspólne poszukiwanie. Dialog z wyznawcami innych religii. Opracował ksiądz Adam Wolanin.
Wspomniano już w jednej z naszych poprzednich pogadanek, że pozytywna ocena innych religii ze strony Kościoła nie jest jednoznaczna z przyznaniem tym religiom wewnętrznej wartości zbawczej. Nie ma w tym żadnej sprzeczności, że z jednej strony uważa się, iż religie niechrześcijańskie posiadają wiele wartości duchowych czy kulturowych, z drugiej zaś strony utrzymuje się, że religie te nie posiadają same w sobie zbawczej skuteczności. Dziwną byłoby bowiem rzeczą z punktu widzenia naszej chrześcijańskiej wiary, gdybyśmy obok Jezusa Chrystusa, w którym Bóg dokonał zbawienia wszystkich ludzi, przyjmowali istnienie jakichś innych dróg zbawienia. Skoro wyznajemy jako chrześcijanie, że nasze zbawienie nie zależy od nas, ale jest dziełem Boga i darem ofiarowanym nam w Chrystusie, to czy możemy inaczej myśleć o zbawieniu tych, którzy Chrystusa nie znają i nie należą do Jego Kościoła? Jeśli i oni mogą być zbawieni, a o tym wątpić nie należy, to też nie inaczej jak w Jezusie Chrystusie. Będzie to także i dla nich dar wszechmogącego i jedynego Boga, a nie bezpośrednich skutek ich przynależności do tej czy innej religii. W tym to właśnie znaczeniu można powiedzieć, że inne religie nie posiadają wewnętrznej wartości, czyli skuteczności zbawczej i jako takie nie stanowią drogi zbawienia. Można by więc powiedzieć, że wyznawcy religii niechrześcijańskich mogą być wprawdzie zbawieni, jeśli pozostają w dobrej wierze w swoich religiach, lecz nie są zbawieni dzięki tymże religiom. W przeciwnym wypadku można by także przyjąć, że człowiek niewierzący osiąga zbawienie dzięki swojej niewierze, a to byłoby oczywistym absurdem.
W tym świetle Kościół nie może rezygnować ze swojej misji głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom, tym bardziej, że z natury swojej jest Kościołem misyjnym. Zrodził się bowiem z misji samego Jezusa Chrystusa i przez Niego został ustanowiony jako powszechny sakrament zbawienia. Po swoim zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem, skierował Pan Jezus do apostołów te słowa. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Być świadkiem Jezusa to przede wszystkim być świadkiem Jego zmartwychwstania. Jak to wyraźnie powiedział święty Piotr, kiedy to na miejsce Judasza potrzeba było wybrać innego apostoła. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty do nieba, został razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Ponieważ właśnie w zmartwychwstaniu Pana Jezusa okazała się szczególna moc Boża i dana nam została łaska wiecznego życia, czyli zbawienie, zatem Kościół, który z tej tajemnicy wziął początek, głosić winien tę dobrą nowinę o zbawieniu wszystkim ludziom, w poczuciu wdzięczności i wierności swemu Panu i Zbawcy.
Czy pełnienie tej zaszczytnej misji powierzonej apostołom i ich następcom przez samego Chrystusa jest do pogodzenia z poszanowaniem ludzkiej wolności i godności? Oczywiście, że tak, ponieważ przez samo głoszenie Ewangelii oraz życie według zawartej w niej chrystusowej nauki w żaden sposób nie wymusza się na innych przyjęcia tejże nauki i nie zniewala się nikogo do przyjęcia ewangelicznego ideału. Z natury rzeczy wiara jest wolnym aktem człowieka. W dokumencie Soboru Watykańskiego II, Dignitatis Humanae, Kościół przypomina swoim wiernym, że człowiek winien odpowiedzieć na wezwanie Boga w sposób dobrowolny. Natomiast w konstytucji pastoralnej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes tenże sobór uczy, że godność ludzka domaga się, aby człowiek działał według własnego sumienia i wolnego wyboru bez żadnej presji czy przymusu. W tym samym duchu papież Paweł VI tak się wyraził w Ewangelii Nuntiandi. Byłoby z pewnością błędem, gdyby się chciało wymusić coś siłą na sumieniu naszych braci. Ale zaproponować temu sumieniu ewangeliczną prawdę i zbawienie w Jezusie Chrystusie w sposób całkowicie jasny oraz z bezwzględnym poszanowaniem wyboru, jakiego dokonać zechce człowiek, jest w istocie darem i hołdem dla wolności tegoż człowieka.
Papież Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice, w której zawiera się cały program i główne wytyczne jego pontyfikatu, przypomina wiernym oraz całemu światu, że misja, jaką Kościół wypełnia z woli Chrystusa, nie polega na niszczeniu ludzkich wartości, lecz raczej na ich przyswajaniu i uszlachetnianiu. Dlatego winniśmy iść za przykładem samego Chrystusa, pierwszego misjonarza, pierwszego zwiastuna dobrej nowiny i za przykładem apostołów, którzy głosili Ewangelię z wielką odwagą i mocą ducha, a równocześnie z głębokim szacunkiem dla człowieka, dla jego umysłu i woli, jego sumienia i wolności. Właśnie w takim duchu wypełnia swoją misję i posługę pasterską sam papież, gdy w czasie licznych podróży apostolskich spotyka nie tylko wierzących Chrystusa i należących do jego Kościoła, lecz także wyznawców innych religii. Nie ukrywa on trudności, nie przemilcza tego, co może wydawać się innym niezrozumiałe lub nie do przyjęcia, ponieważ jest świadomy nie tylko swojego obowiązku pasterza Kościoła powszechnego, ale także i tego, że to nie on, lecz Duch Święty daje zrozumienie głoszonej prawdy i wzbudza wiarę w ludzkich sercach.
Pewne cenne zasady dotyczące dialogu chrześcijan z wyznawcami innych religii oraz oceny tychże religii w świetle chrześcijańskiej wiary zostały przypomniane przez papieża w encyklice Redemptoris Missio. Naczelna prawda, o której powinniśmy zawsze pamiętać, dotyczy w pierwszym rzędzie roli Chrystusa w naszej relacji do Boga. Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, to znaczy, że tylko dzięki Chrystusowi, a mówiąc dokładniej, dzięki tajemnicy Jego boskiego człowieczeństwa, dana jest ludziom łaska uczestniczenia w życiu samego Boga, czyli zbawienia.
Ale zapyta ktoś, czy jednak to przekonanie o jedynym chrystusowym pośrednictwie w zbawieniu nie zaprzecza w jakimś stopniu innej prawdzie chrześcijańskiej wiary, a mianowicie prawdzie o powszechnym powołaniu do zbawienia. We wspomnianej wyżej encyklice papież mówi bardzo wyraźnie, że zbawienie dostępne jest także dla tych, którzy nie należą do Kościoła w sposób widzialny, ponieważ albo nie mieli możliwości poznania i przyjęcia chrystusowej Ewangelii, albo po prostu dlatego, że żyją w takich warunkach społeczno-kulturowych, które na to nie pozwalają i że wychowani zostali w innych tradycjach religijnych. Ale i w tych wypadkach zbawienie dokonuje się na mocy pośrednictwa Chrystusowego i Jego łaski, która jest owocem Jego ofiary i daru Ducha Świętego.
Jeśli zatem zbawienie mogą osiągnąć także i ci, którzy wyznają religie niechrześcijańskie, to dla jakich racji Kościół poczuwa się do obowiązku głoszenia Ewangelii wszystkim narodom? Misja głoszenia Ewangelii, podkreśla dobitnie papież, to sprawa wiary. To wyraźny wskaźnik naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość dla nas. Nie możemy bowiem ukrywać ani zachowywać dla siebie tego bogactwa duchowego, które z Bożej dobroci otrzymaliśmy w osobie Chrystusa i przez Jego pośrednictwo. A zatem głoszenie Chrystusowej Ewangelii, czyli dobrej nowiny o zbawieniu, nie tylko jest wypełnieniem otrzymanej od Chrystusa misji, lecz także wyrazem naszej solidarności z innymi ludźmi, to znaczy dzielenia się z nimi tym dobrem, które sami otrzymaliśmy od Boga. Wysyłając apostołów z misją głoszenia Ewangelii, wypędzania złych duchów oraz uzdrawiania chorych, Pan Jezus wyraźnie powiedział: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Głosząc Ewangelię zbawienia, Kościół nie uważa się ani za właściciela, ani też wyłącznego posiadacza tegoż zbawienia. Jest jedynie jego szafarzem, sługą i powszechnym sakramentem. Bardzo znamienną jest rzeczą, że w pierwszych słowach konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium myśl nasza kieruje się nie do samego Kościoła, lecz do Chrystusa. To On jest tą światłością narodów, która rozjaśnia wszelkie mroki, prawdą ponad wszelkie prawdy i hojnym dawcą pełni życia.